Świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszczyc, witam Państwa serdecznie. Krzysztof Łupkowski audycję realizuje. Razem ze mną w studio ksiądz Robert Staszuk. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I zapraszamy Państwa na kolejną naszą audycję. Dzisiaj dotyczącą naszej sfery seksualnej. Trudny temat, tak jak już podczas poprzedniej naszej audycji tytułem wstępu próbowaliśmy opowiedzieć Państwu, czym będziemy się podczas najbliższych audycji zajmować. Ten temat jest trudny, bo dotyka wielu problemów, jak się później pewnie okaże w naszych audycjach. Niemniej jednak nie uważamy się za ekspertów, ale chcemy o tym mówić, żeby zwrócić może Państwa uwagę na pewne tematy, o których czasem nie myślimy, a warto o nich pomyśleć.
To jest też jakieś tam, myślę, że wezwanie dla nas i dla mnie, dla Pani Ani. No, ale to nic.
Podejmiemy.
Spróbujemy podjąć to zadanie. Dlatego, że też wiele osób o to prosi, o to pyta. Ja bynajmniej widzę to w takiej mojej pracy duszpasterskiej, kapłańskiej, że ta tematyka jest dość mocno często upraszczana albo w jakiś sposób wykrzywiona. Chcemy dzisiaj trochę zacząć mówić o rozwoju seksualnym dziecka przed okresem dojrzewania. W ogóle wejdziemy w taką tematykę rozwoju seksualnego w okresie dzieciństwa i dojrzewania. A dzisiaj kilka słów na temat rozwoju seksualnego dziecka przed okresem dojrzewania. Jak rozwija się w dziecku sfera seksualna przed jego okresem dojrzewania?
I o tym będziemy mówić dzisiaj podczas audycji. Na razie tak nie zdradzamy może. Jak zwykle zaczniemy od piosenki, ale jeszcze powiem o książkach, które dzisiaj mam dla Państwa. Na początku była miłość. To jest książka księdza Romana Rogowskiego i Wandy Pułtawskiej Eros et Juventus. Dobrze przeczytałam. Książka, która opiera się na wiedzy lekarza psychiatry i na bogatym doświadczeniu autorki z bezpośrednich kontaktów z młodzieżą. Oczywiście odpowiada na pytania dotyczące relacji między mężczyzną a kobietą. Miłość, małżeństwo, rodzina. Na ten temat mogą Państwo w tej książce przeczytać. Zapraszam do pisania do nas, wysyłania SMS-ów ze swoimi danymi adresowymi. Pod koniec audycji będziemy losować książkę. Zaczynamy od piosenki, tym razem autorstwa Piotra Rubika.
Zachodzi jak słońce. prawa jest, lecz nie zawsze bywa. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Miłość jest wszystkim tym, co tracisz bez miłości. Największa z trójki wiara, miłość, nadzieja, że trzyma wszystko, wszystko w dobro zamienia i będzie trwać przez wieki i nie ustanie. Czekamy na nią zawsze, my Koryntianie, bo cóż jest bez miłości, pustka bez końca i każdy bez chwili wyjaśni szczęcząca i każdy bez
Proszę Państwa, wybrzmiała piosenka Miłość cierpliwa jest, lecz i niecierpliwa. Trochę z tą miłością bywa różnie, ale myślę, że sfera seksualna nasza łączy się i z tym tematem. Tak naprawdę nasze spotkania wzięły się w ogóle od przygotowania do małżeństwa i tak trochę sobie myślę, że akurat sfera seksualna ma tutaj też duże znaczenie w przygotowaniu do małżeństwa i warto sięgnąć od początków, bo tak naprawdę my nie zastanawiamy się nad naszą sferą seksualną, ale warto byłoby to zrobić i przyjrzeć się temu, jak na przykład wyglądała ona w dzieciństwie.
Tak, ten pomysł pojawił się też dlatego, że człowiek zawiera w sobie szereg ważnych sfer życia i jest takim systemem naczyń połączonych. Jeżeli coś w naszym życiu szwankuje, coś jest chore, to zarazem cały człowiek choruje. Odczuwa to cała osoba ludzka. Jeden z takich obszarów ważnych w naszym życiu jest sfera seksualna. To nie ulega wątpliwości. Oczywiście nie można mówić, że sfera seksualna jest miłością, tylko że miłość się może przez sferę seksualną wyrazić. Pytanie kiedy, w jakich warunkach i jak to rozumieć. Temat znowu złożony i będziemy próbowali sobie na to pytanie kiedyś odpowiedzieć. Po drugie, wszystkich ludzi na Ziemi łączy prawo naturalne, czyli też jakiś porządek rozwoju osoby ludzkiej, człowieka w ogóle. Jest to porządek obiektywny. Oczywiście nam demagodzy mówią, że każdy może robić co chce, każdy ma swoją prawdę i rozwija się jak mu się podoba, bo jest wolną osobą i wybiera, decyduje po swojemu, tak jak poznaje. To jest, owszem, bardzo takie popularne hasło, bardzo chwytliwe i wygodne, taki relatywizm, ale z drugiej strony jak się to ma do osoby ludzkiej, którą Pan Bóg stworzył, wyposażył, a więc też jest jakaś prawda obiektywna o człowieku, a więc również jakaś prawda obiektywna o sferze seksualnej. I człowiek się rozwija, również w nim sfera seksualna. Od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Ona się w nas rozwija. Jest porządek obiektywny ze sfery seksualnej, więc chcielibyśmy trochę przedstawić mniej więcej ten porządek obiektywny. Jak się człowiek rozwija, a konkretnie jak się w człowieku rozwija sfera seksualna. W miarę obiektywnie, że można było odkryć, jak u mnie to wygląda, albo jak było. Albo też pomyśleć, co zmienić, albo nad czym pracować. Albo co wymaga uzdrowienia, albo co trzeba byłoby przepracować solidnie z kimś i oddać Panu Bogu, bo na przykład są różne formy zranień, problemów w sferze seksualnej, które rzutują na moje życie, żeby tylko na moje, ale często i na życie małżeńskie, rodzinne.
No właśnie, warto spojrzeć też na to na zasadzie takiej, że warto o tym wiedzieć chociażby, żeby potem nie popełniać błędów w wychowaniu dzieci.
Tak, często dzisiaj ludzie młodzi patrzą na miłość od sfery seksualnej i od tego zaczynają, co jest błędem, ale to wyjdzie wszystko, myślę, że w czasie. osobista integracja seksualna, jak również wychowanie innych do integracji seksualnej, zawsze zakłada dobrą znajomość procesu rozwojowego człowieka. Dobrą znajomość. Czyli mam wiedzieć, mam mieć wiedzę, jak się człowiek rozwija. Zgodnie z porządkiem prawa naturalnego. Zgodnie z tym, co jest w osobie ludzkiej. I wiele błędów popełnionych przez wychowawców, i to nie tylko w zakresie wychowania seksualnego, ale w ogóle wychowania, wypływa z nieznajomości rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży. I osoby dorosłe, które towarzyszą dzieciom w ich rozwoju osobistym, to będą rodzice, wychowawcy, katecheci, duszpasterze, księża, nierzadko będą przerzucać na te osoby własne problemy seksualne w wieku dorosłego. I dobra znajomość teoretyczna etapu rozwojowego dziecka czy intuicyjne wyczucie jego problemów osobistych daje dopiero możliwość dostosowania samych treści, jak i metody wychowawczej do jego rzeczywistych potrzeb. Stąd też takie rodzi się pytanie, kiedy zaczyna się rozwój seksualny dziecka? Czy jest jakiś początek? Niemowlę w pierwszym okresie życia nie ma jeszcze ukształtowanej świadomości seksualnej, a więc również i świadomości samego siebie. Stopniowo odkrywa to wszystko. Odkrywa siebie, mamę, tatę, świat rzeczy materialnych. Najpierw odkrywa własne ciało, a wraz z nim sferę seksualną. Odkrywa ją jednak z takim samym uczuciowym przeżyciem, jak wszystkie inne części swego ciała. Dziecko nie rozróżnia emocjonalnie świat, który poznaje. Mamę, tatę, ludzi, zwierzęta, kota czy psa, czy swoje ciało. Tak samo jest zaangażowane emocjonalnie w to poznawanie. I dziecko nie posiada jeszcze tak bardzo emocjonalnego stosunku do własnej seksualności, który kształtuje się dopiero w okresie późniejszym, zwłaszcza w okresie dojrzewania. Na dalszym etapie rozwoju dziecka, kiedy powoli on odkrywa siebie i przez to odkrywanie siebie odrywa się od siebie, zaczyna dostrzegać innych ludzi. I stopniowo spostrzega, że świat ludzi dzieli się na mamę i tatę, na dziewczynki i chłopców, na mężczyzn i kobiety. I właśnie z tej potrzeby odkrycia własnej tożsamości, także tożsamości seksualnej, rodzi się potrzeba konfrontacji własnej seksualności z seksualnością płci przeciwnej. Stąd na przykład dzieci w sposób spontaniczny będą organizować sobie zabawy seksualne. Mówimy na przykład zabawy w lekarza. To jest normalne i zdrowe. Bywa, że niekiedy rodzice będą tutaj reagować zbyt emocjonalnie, surowo, albo karać, i to jest błąd. Dzieci jeszcze nie myślą seksualnie, chociaż jest zabawa w lekarza, bo jej celem jest odkrycie własnej płciowości, aby móc ją skonfrontować z płciowością drugiej strony i nic więcej. Tu są dzieci czyste, są niewinne. W pierwszych latach życia dziecka bardzo ważną rolę odgrywa obecność wzoru identyfikacji seksualnej. Dla chłopca obecność taty, a dla dziewczynki obecność mamy. I w rozwoju seksualnym dziecka bardzo ważna jest akceptacja całej jego osoby, a w tym także jego płciowości. Jaki z tego wynika wniosek? Że poczucie własnej męskości czy kobiecości jest fundamentalnym czynnikiem, który wpływa nie tylko na rozwój życia seksualnego, ale w ogóle na rozwój i psychiczny dziecka, jak i fizyczny człowieka. Czy byłem akceptowany z płcią taką, jaką otrzymałem w darze przez rodziców? Bywa tak, że rodzice są zażenowani, tata lub mama, albo obydwoje, że jest syn, a miała być córka. Albo odwrotnie. I potem dziecko odczuwa, że jest traktowane nie jako chłopczyk, nie jako dziewczynka, ale właśnie jako ten potencjalny, a niespełniony, oczekiwany syn albo córka. I stąd później będą problemy. Gdyby nawet tylko jedno z rodziców nie akceptowało w pełni seksualności dziecka, spowoduje to zwykle bardzo głębokie zachwianie jego identyfikacji seksualnej w życiu dorosłym. Tak jest zazwyczaj. Ta bezwarunkowa akceptacja dziecka w jego tożsamości płciowej jest pierwszą, najbardziej pierwotną formą wychowania seksualnego. Czy byłem akceptowany, kochany jako chłopiec, jako dziewczynka? Warto to siebie pytać, a może nawet chwilami zapytać rodziców. czy byłem akceptowany z płcią taką, jaką miałem. Bywa na przykład, że chłopczyk jest ubierany w jakieś tam sukienki, jakieś tam się różne długie włosy zapuszcza, kokardy jakieś tam i takie różnoroczki, nie?
A dziewczynki robi się chłopczyce.
Na przykład. I rodzi się pytanie właściwie, ale o co chodzi? To ma być chłopiec, to ma być dziewczynka. To jest chłopiec, to jest dziewczynka. Czy płeć tego dziecka jest akceptowana przez mamę, przez tatę? Ślami takie upiększanie, ubarwianie przez rodziców tego dziecka, robienie z niego takiego pajacyka,
myślę,
to
że
to
nawet,
nie zniszczy.
Nawet zabawy
albo nie może zaszkodzić.
Rodziców z dziećmi też świadczą o tym, że gdzieś ich niespełnione oczekiwania realizują, bo na przykład z dziewczynką lepiej pograć w piłkę i pojeździć na rowerze, niż się z nią pobawić lalkami.
No to jest temat taki bardzo złożony i często bardzo bolesny, kiedy ktoś mówi z osób dorosłych o propos sfery seksualnej, że nie czułem się kochany, przyjęty, akceptowany jako chłopiec, jako dziewczynka. Do mnie podchodzono inaczej. Albo mama, albo tata, albo obydwoje. Na przykład witając się z 3-letnim Dawidem, synem znajomych, powiedziałam kiedyś do niego: wyglądasz jak aniołek. Moje stwierdzenie spotkało się z jego natychmiastowym protestem. Ja jestem chłopczyk, a nie jakiś tam aniołek. Czyli ten chłopczyk już znał swoją identyfikację. Jest chłopcem i takim chce pozostać. Małe dzieci są bardzo wrażliwe na akceptację swojej płci. Pewna mama opowiada taką historię, taką awanturę, którą zrobił jej 4-letni synek, któremu chciała włożyć sweterek jego siostry. I nieakceptacja tożsamości płciowej dziecka jest głębokim zranieniem seksualnym, ale także zranieniem w całym jego rozwoju osobowym. Nieakceptacja. Nie chciał nałożyć sweterka siostry. To nie jest mój sweter, to jest sweter siostry. Niby taki szczegół, ale to jest ważne. To jeszcze możemy sięgnąć jakby jeszcze wcześniej. Czy byłem kochany w chwili poczęcia? Czy byłem chciany? Niekoniecznie oczekiwany, bo poczęcie może być zaskoczeniem. To jest cud, że człowiek powstaje w łonie matki, bo Bóg stwarza człowieka, ale to, że się pojawił, czy rodzice to dziecko kochają? Czy przyjęli w darze od Boga? Czy się cieszą? Czy otoczyli miłością? To jest też ważne pytanie, bo często ten problem poczęcia dziecka może też rzutować na całą osobowość w przyszłości, ale też i na sferę seksualną. Te dwa pytania, czy byłem kochany, oczekiwany, chciany, kochany może bardziej tak, i czy moja płeć była akceptowana przez moich rodziców.
I na razie zostawiamy Państwa z tymi pytaniami.
Jeszcze nigdy nie zgłupiałam dla nikogo. Może w końcu się nauczę, o co chodzi w życiu, jeśli w tobie całkiem się zatracę, gdy dla ciebie tak jak nigdy stracę głowę. Nawet sobie pomyślałam, niech tak będzie. To naprawdę jest bez sensu, jakich mało. Nie ma tak, że postanawiasz stracić rozum. Możesz tylko przyznać, że to już się stało. Że to już się stało, że to już. tej miłości. Nic nie będzie, bo musiałabym powiedzieć od razu. A tym czasem mam wrażenie, że ty teraz nie masz na to ani zdrowia, ani czasu. Co zrobimy, kiedy w końcu zacznie boleć? To nie znaczy, że niechybnie jesteś draniem. Rzecz jest w tym, że w twoim świecie inne rzeczy liczą się coraz bardziej niż kochanie. Niż kochanie. Niż kochanie.
I powracamy do rozmowy. Przypomnę, książki, dwie książki czekają na Państwa. Zapraszam do wysyłania SMS-ów pod numer 509-056-590 lub na gadu-gadu wysłania także adresu pod numer 308-6701 i zapraszamy też do włączenia się w naszą audycję. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to spróbujemy podpowiedzieć Państwu odpowiedź na nie. Ale wracamy do tematu, do tego dzieciństwa, w którym nasza sfera seksualna pojawia się. No właśnie, najpierw jest mama, tata i to jest taki wzór do naśladowania, do odkrywania też pewnych cech związanych z płcią, ale nie tylko.
To jest, jak tutaj mówimy, najpierw akceptacja dziecka, że to jest chłopczyk, to jest dziewczynka. I tak się do chłopczyka i dziewczynki odnosimy zgodnie z płcią, a nie inaczej. Chłopcu kupuje się samochody, pistolet, rewolwer, bawi się z nim, siłuje. Z dziewczynką bawimy się inaczej, kupujemy lalkę i tak dalej. To jest niby oczywiste, ale jak było w naszym dzieciństwie? A może inne postawię pytanie. Czy moi rodzice bawili się ze mną? Czy moi rodzice poświęcali mi czas? Czy moi rodzice mówili mi, że mnie kochają jako chłopca, jako dziewczynkę? Czy mnie przytulali? Jaka była więź moja z moimi rodzicami tak naprawdę? Czy ona była? Bo też okaże się, w przyszłości będziemy o tym mówić, za chwilę też o tym powiemy, że kolejnym takim silnym, głębokim, seksualnym zranieniem jest brak więzi z rodzicami albo jednym z rodziców. To też uderzy w sferę seksualną bardzo mocno i ją zaburzy i zachwieje. Teraz, kiedy mówimy o tej pierwszej identyfikacji seksualnej, to mówimy o przejściu od mamy do taty. Dziecko w pierwszym okresie swego życia jest związane przede wszystkim z mamą. Jego światem jest mama. Mleko, pierś, pokarm, ciepło, słowo, to jest mama. Właśnie od niej czerpie potrzebny mu pokarm, ciepło, akceptację. I w pierwszym okresie życia dziecko reaguje najpierw na obecność matki. Tata jest jakby z boku, ale nie znaczy to, że ma nie dbać o dziecko, że ma być nieobecny, że ma nie pomagać mamie, ma nie kąpać, ma nie brać na ręce, nie przytulać, nie kochać, nie rozmawiać z dzieckiem, nie bawić się z nim, no bo na razie mama. To nie chodzi o taką techniczność, że naturalnie dziecko lgnie najpierw do mamy. Z czasem dziecko odrywa się od mamy i przechodzi do taty. Aczkolwiek dziecko odruchowo lgnie najpierw do matki, to jednak szuka ono także obecności ojca. I dziecko tym pewniej odrywa się od mamy, im bardziej czuje się przez nią całkowicie akceptowane. To właśnie poczucie bezpieczeństwa w kontakcie z matką dodaje mu odwagi w wyjściu do Ojca. No to jest ciekawe. Uważam takie spostrzeżenie, że tym bardziej dzieci przejdą do taty, im bardziej czują się kochane, akceptowane przez mamę. I to poczucie bezpieczeństwa jest takim fundamentem. Obok akceptacja i miłość bezwarunkowa. To są trzy fundamentalne potrzeby emocjonalne człowieka. Jeśli one będą zachwiane, to mamy później dużo wyłomów, problemów w życiu osobistym w wieku dorosłym. Czy czułem się kochany takim, jakim jestem, z własną płcią, taka jaka była? Czy byłem akceptowany i czy czułem się bezpiecznie w domu? Kiedy na przykład nie było harmonii, zgody między mamą a tatą.
Ja myślę, że mamy też robią jeden błąd czasem. Nie mówię, że wszystkie, ale zdarza się, że matki bywają zazdrosne o kontakt ojca z dziećmi.
A z czego to wynika? To są też tematy bardzo złożone. Może skupmy się, tak sobie myślę, bo tak myśli biegną w różne strony. Chciałbyś jakby powiedzieć wszystko na raz, tak się nie da. Proces odrywania się od mamy i przejścia do ojca dotyczy zarówno chłopców, jak i dziewczynek. I za chwilę sobie powiemy o mamie, o tej sytuacji, o której tu, Aniu, mówisz. Na razie ruszymy tatę. To oderwanie się chłopca od mamy i przejście do ojca ma dla niego fundamentalne znaczenie dla rozwoju jego osobowości, jego męskości. Ojciec dla chłopca jest zawsze głównym wzorem identyfikacji seksualnej. Czyli chłopiec staje się mężczyzną przez bycie z ojcem. Uwaga, bycie, obecność, czas poświęcony. Tutaj pytanie do panów, do chłopców, do mężczyzn. Ile mi poświęcał tata czasu? Na ile był naprawdę ze mną? Rodzice myślą sobie tak. Zarabiam pieniądze, ciężko pracuję. Daję mu jeść. Opiekuję się nim. Może się wykształcić, może się uczyć, może mieć lepszą przyszłość niż ja. Więc to jest moja miłość. Albo tylko taka. A dzieci, widząc to wszystko, co powiedzą? My się na świat nie prosiliśmy. Jesteśmy darem Pana Boga i owocem Waszej miłości. Chcemy być kochani przez Was i przyjęci takim, jak jesteśmy, ale chcemy obecności. My chcemy być z Wami. I chcemy, żebyście Wy byli dla nas. A więc chodzi o ten czas. Bo dla dziecka miłość to czas. To obecność taty. I dla chłopca, żeby on się mógł rozwijać integralnie, całościowo, też seksualny, ale nie tylko. W ogóle cały jego rozwój osobowy jest też ważny w kontekście kontaktu taty z nim. A teraz, jeśli tata jest nieobecny, za chwilę o tym sobie powiemy, co to znaczy. Albo jest obecny, ale tak naprawdę zaniedbuje kontakt z dzieckiem, z synem. Jakie tego będą skutki? I teraz, kiedy jest pozytywny stosunek mężczyzn do swoich synów, to wtedy on się rozwija w byciu mężczyzną. On będzie wiedział, na czym polega bycie mężczyzną. A wielu mężczyzn dorosłych nie wie tego. Żenią się, mają własne dzieci, mają żonę, a nie wiedzą, na czym polega bycie mężczyzną, bycie ojcem i mężem, dlatego że nie mieli kontaktu z tatą na przestrzeni lat. Nie było relacji, nie było więzi, nie było uczuć, gestów, nie było rozmów, nie było bycia razem. Były polecenia, były obowiązki, był jakiś system rodziny, zasady, ale nie było tej więzi relacji. I teraz chłopiec, który odchodzi od mamy, a przechodzi w ręce ojca. Dla niego ten kontakt jest fundamentem. Również dla dziewczynki kontakt z ojcem jest bardzo ważny. I pozytywny stosunek do mężczyzn w dorosłym życiu kobiety rozpoczyna się właśnie od pozytywnego stosunku do własnego ojca. Tu też warto pytać kobiet. Czy tata się o mnie troszczył? Czy mnie kochał? Czy bawił się ze mną? Czy był dla mnie? Czy mnie brał na kolana? Czy spędzał ze mną czas? Jak się mną opiekował? Jak mnie kochał?
Czy mnie akceptował?
Czy mnie akceptował i tak dalej. Tu się zaczyna identyfikacja kobiety w swojej seksualności, a przede wszystkim mam na myśli relacje w przyszłości kobiet do mężczyzn. I teraz tak. Ojcowie swoją postawą pełnej akceptacji winni troszczyć się o nawiązanie bardzo serdecznego kontaktu już z bardzo małymi dziećmi. Że od tego nie jest tylko mama, bo ona karmi. Ale to jest też obowiązkiem ojca i błędem kobiety, matki, żony będzie, jeśli odstawi ojca na bok, a później on się ma włączyć. Nie. Jeśli on nie jest od początku z dziećmi, od chwili poczęcia tego dziecka, z tym dzieckiem, to jak on nauczy się bycia ojcem?
Myślę, że w ogóle będzie mu trudno wejść w tą rolę.
Oczywiście, że tak. Być może też jest problem mężczyzn, ojców, wynikający z tego, że o nich się nikt wcześniej nie troszczył. Tata nasz o nich nie dbał. I oni nie wiedzą za bardzo, jak dbać o własne dzieci. Tak może być. Mają na przykład chore wzorce z domu wyniesione. Ojciec do roboty, do zarabiania pieniędzy, a od dzieci i wychowania jest matka. Temat skończony. W ogóle o czym tu rozmawiać?
Jaka moja rola, tak?
Tak, tak też może być i to jest takie uproszczenie, a to jest nieprawdą, że tak jest, bo dziecko potrzebuje miłości i mamy, i taty. Więc tutaj tata ma być od początku przy żonie i przy dzieciach. Czując taką pełną życzliwość ojca, dziecko tym odważniej będzie mogło oderwać się od matki, by przejść do niego. Nie będzie bało się zostawić mamę, aby wejść na ręce ojca, a jest to konieczne. Ciepłe, życzliwe przyjęcie ze strony matki, jak i ojca sprawi, że dziecko uzyskuje fundament pod pełną identyfikację seksualną. I to pozytywne spojrzenie dziecka na swoją seksualność może dokonywać się tylko wówczas, kiedy czuje się ono bezpieczne tak w ramionach matki, jak i ojca. Czy czułem się bezpieczny w ramionach mamy i w ramionach ojca? Ja jako dziewczynka, ja jako chłopiec. Tu trzeba siebie pytać, jak to było w moim domu, w moim dzieciństwie, w moim osobistym życiu. Dużą trudność w rozwoju seksualnym może stanowić nieobecność ojca w domu, w życiu dziecka. Czy w domu, czy w ogóle w życiu dziecka. Dziecko wówczas nie ma do kogo przejść. Także chłodna, czy tym bardziej agresywna postawa ojca sprawi, że dziecko boi się odejść od mamy i się do taty zbliżyć. Tata agresywny, tata autorytarny, tata nieobecny, tata, który mnie nie zauważa, który ze mną nie rozmawia, który nie jest dla mnie, który mi czasu nie poświęca, który nie bawi się ze mną. Tata, który ciężko pracuje, tata, który pije. Teraz co dzieje się ze sferą seksualną tego dziecka? Jak ono przejdzie do taty, a powinno przejść w normalnym rozwoju seksualnym. Nie nastąpi tego, nie będzie tego przejścia. Tego skutki oczywiście będą później w życiu osobistym, dorosłym. I teraz nieobecność ojca lub też nieobecność budząca jedynie lęk będzie powodować zachwianie identyfikacji seksualnej zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek. I teraz tak, u chłopców rodzi się nieakceptacja własnej męskości. Lęk przed byciem mężczyzną. Natomiast u dziewczynek zrodzi się lęk przed mężczyznami. Przejście dziecka od matki do ojca dokonuje się w sposób naturalny, to trochę to reasumując, w sposób prosty, tylko wtedy, kiedy na linii matka-ojciec istnieje pełna zgoda, harmonia i miłość. Dziecko nie widzi wówczas w obojgu rodzicach dwóch różnych źródeł miłości, ale odkrywa ich jako jedno źródło miłości. I wzajemna miłość jest dla dziecka jedną miłością, z której ono czerpie. Jaka była miłość moich rodziców, jak byłem małym dzieckiem? Czy tam była zgoda, miłość, porządek, ład, harmonia, jedność, do siebie wzajemny szacunek, rozmowa, konflikty, kłótnie, ale rozwiązywane konflikty, kłótnie, padały słowa przepraszam, proszę, dziękuję, wybacz.
Ja
pocałunki, gesty, uczucia.
Jak czasem w różnych towarzystwach słyszę się, powiedz, kogo kochasz bardziej, mamusia czy tatusia?
Masakra, te pytania są makabryczne, tak to może ogólnie określę. Potworne one są. Handel dzieckiem, piesek, kotek, zabawka w naszych rękach. Absurdalne pytanie, które już pokazuje brak harmonii, jedności między mamą a tatą. Normalnie rodzice tak nie powiedzą. Takich pytań nie postawią. Jak to było w moim życiu? Tu już będzie widać, jeśli były problemy między rodzicami, że będzie zachwiany rozwój seksualny mojej osoby. I teraz nie tylko nieodpowiednie zachowanie ojca może utrudniać dziecku przejście od matki do ojca, ale również sama matka swoją niewłaściwą postawą może także przeszkadzać dziecku w oderwaniu się od niej i w przejściu do taty. Teraz, jakie może popełnić błędy kobieta, matka, która może spowodować zachwianie rozwoju seksualnego u dziecka? Czy to będzie syn, czy to będzie córka? Na przykład matka zaborcza. Zaborcza matka, która chce mieć dziecko tylko dla siebie, będzie starała się uniemożliwić mu odejście od siebie. Będzie chciała je do siebie przywiązać. Ona się będzie poświęcać, będzie robiła wszystko, nie będzie spała, będzie ciągle przy dziecku, będzie też mogła tą swoją zaborczością zarazić poprzez lęk, nadmierną troskę, na
nie, nie zmienisz pieluszki, bo tego nie potrafisz, nie zrobisz tego tak jak ja.
No, takich przykładów może być tu mnóstwo. Matka zaborcza. To jest często matka, która manipuluje. To jest przemoc. Ta matka stosuje przemoc wobec dziecka. Ona o tym nie wie. Nazywa to miłością, a to niesprawdziwa miłość. Skąd się bierze taka matka zaborcza? Jakie są tego przyczyny? Są to zwykle kobiety, które nie mają dość stabilnego, mocnego oparcia uczuciowego w mężu i szukają go niestety w dziecku. Kobieta mająca skłonności do zaborczości uczuciowej po urodzeniu pierwszego dziecka będzie narażona na niebezpieczeństwo, znaczy może być może tak, zajmowania się tylko dzieckiem. Ona staje się jakby centrum jej życia. I jest ona wtedy najważniejsza. Niestety nie są to oczywiście rzadkie przypadki, bo kobieta szczególnie w początkach macierzyństwa mniej się interesuje swoim mężem, a całą uwagę poświęca dziecku. I taka miłość matki do dziecka jest naznaczona zachłannością i lękiem. I taka matka też może traktować dziecko jak swoją własność. A dziecko nigdy nie jest własnością rodziców. Nigdy. To jest nowy człowiek, który jest wolny, autonomiczny, samodzielny, niezależny. Teraz tylko rodzice mają pomóc mu te dary w sobie rozwinąć. A nie zawsze tak jest. Możemy dziecko zniszczyć, traktując je jak własność. I teraz, jeżeli taka matka zaborcza nie ma miłości, bezpieczeństwa, oparcia w mężu, wykorzysta dziecko do własnych celów, jak rzecz, pod płaszczykiem niby miłości. A tak naprawdę je zniszczy. I teraz, co się dzieje? Taka matka może traktować dziecko, jak powiedzieliśmy, jak własność i nieświadoma swojej zachłanności, będzie jednocześnie budować w sobie obraz siebie jako matki idealnej, która wszystko poświęca dla dziecka. Jaki jest tego wniosek? Kobieta w rodzinie nie jest najpierw matką, ale żoną. I to właśnie bycie dobrą żoną czyni ją dobrą matką. Aby mogła dać silne oparcie emocjonalne dziecku, sama musi mieć mocne oparcie w swoim mężu. Kobieta zalękniona, żyjąca w ciągłych obsesjach, dręczona depresjami, niepewna o przyszłość. Kobieta ciągle kontrolująca, analizująca, przewidująca, czarnowidztwo cały czas uprawiająca, pesymistyczna. To ona, to dziecko naznaczy tym wszystkim, bo to z niej bije. To dziecko będzie chłonąć takie zachowanie. Ono nie będzie otwarte na świat, radosne, pewne siebie, nie bojące się ludzi, chętne poznawania świata, ludzi i rzeczy. Tylko raczej będzie takie jak mama. Przy matce cały czas. Przywiązane i bojące się ludzi. Może tak być, oczywiście nie musi. Ale to jest jedna z tych tendencji. Kiedy kobieta przyjmuje postawę zaborczości uczuciowej, wówczas jej dziecko będzie obawiać się odejścia od niej, by przejść do ojca. Ponieważ będzie obawiało się jej odrzucenia. I dziecko wyczuje, że oddzielenie od matki będzie wiązało się z odmową jej miłości i bezwarunkowej akceptacji. Zaborczość matki wyraża się także w tym, że dziecko jest obdarzane uczuciem, ale za cenę całkowitej uległości, rezygnacji z własnych najgłębszych potrzeb, szczególnie z potrzeby wolności. To później dobrze widać, jak dziecko dorasta. Taki mami synek. Albo córeczka mamusi. Powiernica jej problemów. Mhm. Tak niszczymy dzieci. Zabieramy im dzieciństwo. Normalne życie. Bo nie ma obok tej kobiety męża, który by się o nią zatroszczył, ją kochał i o nią dbał. Więc ona będzie musiała wziąć kogoś, żeby te luki zapełnić. Zazwyczaj bierze się dzieci, bo to jest najprostsze. Ale zarazem jest to dramat całej rodziny, bo na tym, w tym, na tym tu cierpią wszyscy. I ona, i dzieci, i mąż tak naprawdę. Bo ten system rodzinny jest zniszczony, zachwiany. On nie jest zdrowy. Powinien być system rodzice, jeden podsystem, drugi dzieci. Oddzielony to są dwa podsystemy różne, które się nie powinny współprzenikać. Że jak są problemy między mężem a żoną, to oni powinni szukać pomocy u dorosłych osób.
A nie obarczać dzieci.
Tak, albo obarczać dzieci, albo je wykorzystywać trochę podświadomie do własnych celów. Skoro tata mnie nie, mąż mnie nie kocha i mnie nie przytula, to ja się będę przytulała do moich dzieci. To nie jest prawdziwe przytulenie matki. Tak naprawdę. Albo obdarzenie uczuciem dziecka. A często to dziecko jest jakby na siłę brane i przytulane, bo tego matka potrzebuje, a nie dziecko. To żyjemy już w nieprawdzie. To już jest zachwiane. Drugą taką możliwą negatywną postawą, która utrudnia przejście od matki do ojca, jest na przykład brak ciepła ze strony mamy. Albo jej obojętność, czy nawet chłód emocjonalny. Dziecko nie będzie zainteresowane odkryciem ojca, kiedy nie jest nasycone miłością matki. Bo pierwszą miłością dziecka jest mama, jej obecność. I głodne miłości matczynej nie będzie czuć potrzeby szukania ojca. Ciągle będzie szukało matki. Zabrakło ciepła matki. Szukanie ojca jest szukaniem świata zewnętrznego. A nie czując się bezpieczne w ramionach matki, dziecko będzie także obawiać się świata zewnętrznego. Będzie ono odruchowo lgnąć tylko do mamy, szukając najpierw jej uczucia. I matka może wówczas nawet dziecko nieco popychać, aby otwierało się na ojca. Ale zwykle dziecko odbierze te gesty matki, jako jeszcze jeden przejaw jej emocjonalnego chłodu, czy nawet odrzucenia. Tak zazwyczaj dzieci reagują, tak to czują. I tylko dziecko nasycone miłością, nakarmione uczuciem i akceptacją matki, czując się bezpieczne przy niej, będzie szukać tat. Otwarcie kobiety na mężczyznę oraz otwarcie mężczyzny na kobietę, które jest istotą integralnie przeżywanej seksualności, jest wpisane także w seksualność dziecka. I w tym okresie rozwoju dokonuje się ono w szukaniu ojca, po pierwszym oderwaniu się od matki. Pytanie, czy było u mnie przejście od mamy do taty? Jeśli go nie było, to na pewno mam problemy ze sferą seksualną. Jakieś. Bo to później rzutuje na moje życie dorosłe. Ono powinno być. I chłopca, i dziewczynki.
I na razie zostawiamy Państwa z tym tematem.
to wtedy kwitnie, kiedy jesteś ze mną tu.
Świat ludzkich uczuć.
I wracamy do rozmowy. Mówimy tutaj o roli ojca, o roli matki, ale wiemy, że życie układa się różnie i czasem brakuje matki, czasem brakuje ojca z różnych powodów. Te powody są, myślę, że dwa. Albo ojciec, matka umiera wcześniej, albo później troszkę, albo odchodzi. Zostawia rodzinę.
Rodzi się takie pytanie, jasne. Jak wychowywać dziecko, kiedy nie ma ojca w rodzinie i matka musi je wychowywać sama? Zazwyczaj jest taki układ. Czy zazwyczaj, nie zawsze, ale myślę, że chyba najczęściej. Jest to zawsze dla dziecka bardzo bolesne i raniące, kiedy jest wychowywane tylko przez jedno z rodziców. Nieobecność taty może sprawiać dziecku dużą trudność w rozwoju emocjonalno-seksualnym. Podobnie, choć zdarza się to rzadziej, jest także wówczas, kiedy dziecko wychowywane jest tylko przez ojca. I nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. Uzupełnienie nieobecności ojca może dokonywać się też przez pozarodzinne kontakty dziecka z wychowawcą, z przyjacielem domu. Może być to ksiądz, ktoś z rodziny, ktoś bardzo bliski, kto dobrze zna sytuację i może pomóc. I w tych kontaktach dziecko, szczególnie chłopiec, może szukać pewnego wzoru dla własnej identyfikacji seksualnej. Potrzeba ta zostaje wówczas przynajmniej częściowo zaspokojona. W takiej sytuacji matka winna także możliwie jak najwcześniej zacząć rozmawiać z dzieckiem jasno i otwarcie na temat nieobecności taty i mu uświadamiać ten brak oraz pomagać mu przezwyciężyć to głębokie uczuciowe zranienie. Myślę, że tutaj kobiety mają bardzo trudne, a zarazem ważne zadanie, żeby o tym mówić. A zarazem też, co zrobić, by chłopiec miał pseudotatę, mężczyznę, który mu pomoże w rozwoju, bo ona sama tego nie zrobi. To jest niemożliwe. Łatwiej z córką, bo jest kobietą. Trudniej z synem. Może być tak, że syna do siebie bardzo przywiąże. Ale potem, kiedy on będzie dorastał, to może mieć problem z oderwaniem się od matki, żeby stał się mężczyzną, albo może być tak, że wpadnie w wielką złość i gniew i od niej się tak odetnie, że nie będzie chciał z nią w ogóle mieć kontaktu. To bywa różnie. Jest to temat trudny, a zarazem taki ważny. Bardzo dużą rolę w świadomości czy uczuciowości dziecka odgrywa tutaj także sama przyczyna nieobecności ojca. dlaczego go nie ma. A więc ta wiedza też jest ważna, żeby dziecko o tym wiedziało. Kiedy ojciec porzuca rodzinę, zranienie dziecka związane jest nie tylko z brakiem wzoru identyfikacji seksualnej, ale przede wszystkim ze świadomością bycia opuszczonym czy nawet odrzuconym. Ojciec odszedł. Zostawił mnie, mamę, rodzinę dla innej kobiety. Dla niego jestem nieważną osobą. Rozwody dzisiaj to jest masakra. Są rzeczy koszmarnie trudne, bardzo bolesne. A jest tego dzisiaj dużo takich sytuacji. I teraz jak to dziecko przeżywa? Szczególnie syn. Kiedy ojciec zostawia go dla innej kobiety. I mamę, i rodzinę. Dziecko przeżywa boleśnie sam fakt, że mój tata mnie nie chciał. Że mnie zostawił. Odrzucił. Bo taka, wiecie, gadka typu spotykamy się raz w tygodniu, coś tam, to żadna obecność ojca tak naprawdę. Bo ten ojciec nie towarzyszy temu synowi czy córce.
Ja myślę, że tutaj też życiu. Trzeba powiedzieć o tym, że czasem matki utrudniają kontakt jednak to, dziecka
tak
z ojcem,
być.
Więc też nie robią nic dobrego, jeśli chodzi o sferę chociażby seksualną tego dziecka.
Tak. Oczywiście powodów tu może być wiele, bardzo różnych i ważnych. Bardziej mi chodzi o samo dziecko, co ono czuje, przeżywa w tej sytuacji. Fakt bycia niechcianym, myślę, że jest o wiele trudniejszym do uleczenia wewnętrznego niż sam fakt braku wzoru identyfikacji. Na przykład tata zmarł, czy mama i tyle. Odeszli. I teraz łatwiej jest to przyjąć i nad sobą pracować dalej, żeby stać się mężczyzną, bądź bardziej kobietą w byciu z mężczyznami, niż to, że tata odszedł, zostawił mnie. To jest trudniejsze. Bardziej bolesne, bo zostałem odrzucony. Tak to dziecko generalnie przeżywa i odczuwa. I kiedy nieobecność ojca wynika z faktu jego śmierci, wówczas, choć jest ono także bolesnym doświadczeniem, brak ten nie posiada tak negatywnego wpływu na rozwój uczuciowy dziecka. Łatwiej jest dziecku pogodzić się z brakiem taty z powodów losowych, niż z faktem bycia porzuconym przez niego. Kobieta wychowująca samotnie dzieci musi okazać wyjątkową siłę psychiczną. Dlaczego? Bo musi przyjąć na siebie podwójną rolę ojca i matki. Jest to zawsze bardzo trudne zadanie. I w takim wychowaniu matczyna akceptacja i serdeczność winna być połączona z pewną stanowczością i poczuciem bezpieczeństwa, jakie zwykle daje ojciec. Doświadczenie pokazuje, że wiele kobiet dzielnie spełnia swoje życiowe zadanie samotnej matki, ale niemniej jest to bardzo trudne zadanie.
I za chwilę wrócimy.
Can't warm my face.
świat ludzkich uczuć.
I powracamy do rozmowy. Ta rola ojca, matki jest bardzo ważna. Ale co dzieje się potem w wieku wczesnodziecięcym, ale jeszcze przed okresem dojrzewania? O tym też powiemy Państwu.
Tak, następuje ten taki okres, ja bym to nazwał przejściowy, taki trochę uśpiony, w którym dziecko jest jakby mniej zainteresowane własną seksualnością. W psychologii mówi się o tak zwanej ukrytej seksualności dziecka. I w okresie przejściowym jego zainteresowania seksualne będą uzależnione w dużym stopniu od przeżycia pierwszego okresu identyfikacji seksualnej. Czyli jaka była miłość, więź między mamą a tatą i więź między mną a nimi, od tego dużo zależy, jak będę przeżywał sferę seksualną w szkole podstawowej. Ten okres. I potem po części gimnazjum, ale tam już wchodzi powoli dojrzewanie. Tutaj trzeba taki fakt uwzględnić, że dzieci, podobnie jak dorośli, posiadają różną wrażliwość seksualną. I bywają dzieci, których zainteresowania seksualne są silne i żywe, podczas gdy inne traktują tę sprawę w sposób obojętny lub nawet z pewnym lekceważeniem. Ten temperament seksualny danego człowieka ujawnia się już w pierwszych latach jego życia. I pomiędzy wczesnymi latami dzieciństwa, okresem dojrzewania, dziecko, choć nadal posiada pewne zainteresowania seksualne, jest jednak zwykle bardziej skierowane ku światu. Ma dużo pytań. A co to jest? A dlaczego? A po co? Jest bardziej zajęte odkrywaniem tego świata. Najpierw świata ludzi. I po przejściu od matki do ojca dziecko odkrywa innych członków rodziny. Stopniowo wychodzi z klanu rodzinnego, aby odkryć tak ważny świat rówieśników. Dziecko ma naturalną potrzebę poznawczą. I tutaj rodzic będzie się musiał wykazać ogromną cierpliwością, żeby na tysiące pytań odpowiadać. Jeśli nie będzie odpowiadał, to dziecko przestanie pytać. I to jest znak bardzo negatywny. Dzieci zamknięte, wycofane, które nie pytają. Dlaczego tak się dzieje? Powinny pytać, a nie pytają.
I tak naprawdę to przestają siebie rozumieć.
Tak, bo chcą wiedzieć, ale kiedy rodzic nie odpowiada albo gani zapytania, albo karze, przestają pytać. A to jest ich naturalna potrzeba poznawcza. I ona jest w nich zabijana. A więc zabijany jest rozwój. Tak może być. Są dzieci otwarte, mające dużo pytań i są na przykład dzieci zamknięte, które tylko słuchają i są zawsze z boku. O co chodzi? Co tam w domu jest, skoro one są takie? Z czego to wynika? Jest coś nie tak, moim zdaniem. No, może nie zawsze jest to jakiś poważny problem, ale myślę, że coś jest. Teraz w tym okresie właśnie przejściowym, kiedy poznają rówieśników, kiedy uczą się koleżeństwa, przyjaźni, będą również poznawać siebie nawzajem, ludzi. Będą poznawać zainteresowania, talenty, marzenia, aspiracje, kim chce być. I to jest również ważny moment dla rodziców, żeby pomóc dziecku rozpoznawać pasje, zdolności i pomóc im to rozwijać. Stąd będzie tyle pytań. I teraz odpowiedź rodziców jest bardzo ważna. Co mówią rodzice i w jaki sposób, żeby też nie było tutaj ignorowania i lekceważenia dzieci. Od pewnego etapu rozwojowego środowisko rówieśników może się okazywać bardzo ważne, a niekiedy nawet ważniejsze od środowiska rodzinnego. I fascynujące jest także dla dziecka odkrycie świata zewnętrznego, świata materialnego, świata przyrody. Jakie z tego płyną wnioski? Tak trochę krótko to podsumowując. Otóż im bardziej dziecko zostało nasycone ciepłem emocjonalnym, akceptacją emocjonalną matki i ojca, im spokojniej i jednocześnie bardziej wyczerpująco zaspokajane są pojawiające się doraźne pytania dziecka, również z dziedziny seksualnej, tym mniej w tym okresie przejściowym dziecko zainteresowane jest całą sferą erotyczną. A bywa, że małe dzieci w wieku 6, 7, 8 lat są pobudzone seksualnie. Tam już jest masturbacja. Tam jest już pornografia. To jest molestowanie seksualne, to jest przemoc. Nieświadoma rodziców, ale jest to przemoc. Albo dzieci słyszące współżyjących rodziców, jest to przemoc. One są już pobudzone ciekawością, a zarazem lękiem. O co chodzi? Co to jest? Pamiętają. A więc nieostrożność rodziców lekceważenie sfery seksualnej dzieci, ich rozwoju wrażliwości, może mogą rodzice zniszczyć te dzieci. Albo jakaś taka nadmierna nagość rodziców w domu. I w tym duchu są wychowane dzieci. To też może być niszczące, to też może być przemoc. Więc są takie sytuacje, kiedy małe dzieci są pobudzone seksualnie w wieku 7, 8, 9 lat. Dlaczego? Często wynika to z braku uczuć, więzi z rodzicami, z braku wiedzy i z braku też wiedzy na temat sfery seksualnej. I ważne jest to, kiedy dzieci pytają o sferę seksualną, skąd się wzięły, nie? A co to jest, że to jest chłopczyk, to jest dziewczynka, dlaczego i tak dalej, nie? To, żeby były prawdziwe informacje. Nie szczegółowe, tylko podane, dostosowane do wieku dziecka. I to wystarczy, ale prawdziwe. Takie, wiecie, odpowiedzi, proszę Państwa, jak a bocian cię przyniósł w koszyku, a cię w kapuście znalazłam. To są odpowiedzi idiotyczne i bardzo durne. I bardzo głupie, za przeproszeniem, bo to jest lekceważenie dziecka. Dziecko kiedyś odkryje nieprawdę tych odpowiedzi i w ten sposób rodzic zniszczy zaufanie do siebie. Czyli zostałem okłamany. Oni mnie okłamali. A ja myślałem, że bocian mnie przeniósł. A jak ten bocian mnie niósł? A skąd leciał? A ile miał tej siły w dziobie? Tak dziecko będzie myślało bardzo konkretnie. Jaki to koszyk? I mamy świetną zabawę, ale to dziecko kiedyś odkryje, że zostało oszukane. I w ten sposób stracimy zaufanie. Nie będzie więcej pytało o sferę seksualną. A będzie musiało wiedzieć. Bo dojrzewa, bo dorasta. I co wtedy? Tutaj jeszcze taka jedna myśl ważna, tak na koniec. Ochrona dziecka przed deprawacją seksualną. Otóż dzieci, które mają głęboki kontakt uczuciowy z rodzicami, pełne zaufanie do nich, spotykając się z propozycją zabaw seksualnych ze strony rówieśników albo z prowokacjami seksualnymi osób dorosłych, to te dzieci będą w stanie powiedzieć swoim rodzicom o tym. Mają z nimi więź, mają zaufanie, otwartość. Rodzice mogą wtedy czuwać nad rozwojem emocjonalno-seksualnym dziecka. I nie tylko jednak poprzez zakazy i budzenie lęków, ale poprzez rozmowy prowadzone w zaufaniu i szczerości. Właśnie to zaufanie dziecka do rodziców jest tą fundamentalną więzią, dzięki której rodzice mogą kierować jego rozwojem seksualnym, ochraniać je przed niewłaściwymi wpływami z zewnątrz, zarówno rówieśników, jak i przed deprawacją dorosłych. Dla dziecka, które ma mocne oparcie uczuciowe w swoich rodzicach i jednocześnie zaspokojoną potrzebę informacji seksualnej, sprawy seksualne w okresie przejściowym są mniej ciekawe. Często bywają one odbierane jako nudne. I takie dziecko nie da się łatwo zepsuć. Sprawy seksualne bywają bardzo ciekawe tylko dla tych dzieci, u których cała sfera seksualna naznaczona jest głębokim, chorym lękiem. Były karane za pytania, albo dotykało się miejsc intymnych, bawiło się i było karane. Tem będzie lęk. Ale z tym lękiem się niestety potem zrodzi też chora ciekawość. Czy w sferze seksualnej jako dziecko nie odczuwałam chorej ciekawości i chorego lęku? Skąd to się brało? Dlaczego tak było? Do tej chorej ciekawości seksualnej odwołują się osoby deprawujące dzieci. Osoby te szukają nierzadko ofiar właśnie wśród dzieci najbardziej zalęknionych seksualnie, a tym samym najbardziej ciekawych takich doświadczeń. Czy należy przestrzegać dzieci przed możliwością deprawacji? Takie pytanie tu się rodzi. Z pewnością tak, ale to pewnie trzeba czynić w sposób taki, aby nie wzbudzać w dziecku zbytniego lęku przed światem zewnętrznym, światem rówieśników czy też ludzi dorosłych. Jeżeli przewrażliwia się dziecko na ten jeden lęk, to wówczas może ono nabierać obronnego stosunku do całego świata zewnętrznego albo podejrzliwie patrzeć także na tych, których nie powinno się obawiać. I to zbytnie przestrzeganie dziecka przed deprawacją seksualną może powodować przyjmowanie lękowego nastawienia nie tylko do seksualności, ale do całego świata zewnętrznego. Świat może się wówczas wydawać, jawić dziecku przede wszystkim jako zagrożenie. To też nie jest dobre. Mądrze, umiejętnie czuwać, ale głównie dbać o więź uczuciową i zaspokajać wiedzę dziecka właściwymi odpowiedziami. Dziecko, które nie ma zaufania do rodziców, może łatwo zaufać zupełnie przypadkowemu człowiekowi, tylko dlatego, że ten okaże mu więcej zainteresowania, życzliwości niż jego rodzice. Natomiast tam, gdzie dziecko otrzymuje pełne oparcie emocjonalne, akceptację swoich rodziców, nie da się nabrać na cukierki przygodnego człowieka. Pytanie, jaka była, czy jest miłość między mężem a żoną, jedność, harmonia i zgoda, i jaka jest nasza więź z naszymi dziećmi? Czy jest to więź uczuciowa, głęboka, obecność, rozmowy, przebywanie razem? Czy nie jestem ojcem nieobecnym, ojcem obojętnym, ojcem autorytarnym, ojcem, który wzbudza lęk w naszych dzieciach? Albo czy nie jestem matką zaborczą, albo matką, która nie daje ciepła swoim dzieciom? To są główne przyczyny już w początkach rozwoju dziecka zaburzeń w sferze seksualnej.
I jeszcze krótko odpowiemy na dwa SMS-y. Czy możliwe jest nauczenie takiego dorosłego mężczyzny, którego ojciec zaniedbał w dzieciństwie, bo opieka należała do matki, bycia dobrym mężem i ojcem? Jak pomóc mu dojrzeć?
Zachęcić do wyjścia, aby szukał mężczyzny, aby szukał pomocy wśród mężczyzn, by mógł się stać mężczyzną w tych sferach życia, gdzie to jest nierozwinięte. Tak mi się wydaje, że to sam tego mężczyzna nie zmieni, nie zrobi. Potrzebuje bycia z mężczyznami, żeby mógł odnaleźć własną identyfikację i dojrzałość w byciu mężczyzną. Czym jest męskość mężczyzny? Potrzeba mężczyzn, tak to rozumiem, jakiejś konkretnej pomocy.
I jeszcze drugi SMS. Audycja trafiła we mnie, że tak się wyrażę. Mając 2 lata, zostawił nas ojciec. Następnie wrócił po 5 latach. W tym czasie miałem bardzo dobre kontakty z dziadkiem, ojcem, mamy. Czy w tej sytuacji ta obecność dziadka mogła zrekompensować jakieś braki? Mam obecnie 32 lata i nigdy nie miałem dziewczyny. To chyba nie jest normalne.
Trudno tak to oceniać, bo nie znamy życia człowieka. Na pewno pomoc dziadka była znacząca i ważna, ale też nie można mówić, że dziadek to mój tata. Na pewno tak i dobrze, że on był i trzeba to docenić i Bogu dziękować, czy dziadkowi dziękować za obecność. Ale też się zmierzyć z tymi rzeczami, które we mnie są z powodu braku taty, bo to też pewnie będzie prawdopodobnie. Ale życzymy powodzenia.
Dziękujemy za wszystkie SMS-y. Pozostaje rozlosować książki. Książka Wandy Pułtawskiej trafi do pani Moniki z Polubicz Wiejskich. A książka na początku była Miłość. Zostanie wysłana do pana Tomasza z miejscowości Boguty Pianki. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy, którzy z nami dotrwali do tej godziny. Dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejną audycję. Moim i państwa gościem był ksiądz Robert Staszuk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Krzysztof Łutkowski, Anna Kaszczyc. Żegnamy państwa serdecznie i zapraszamy do słuchania Radia Podlasie. Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night. Start drinking a lot. Don't know the deal for now. It's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know, you don't know, you don't know anything about me. An ocean lake, I need a place to drown. Let's freeze a moment, cause we're going down. Tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing too hard, this all seems surreal. I feel peculiar, now what do you feel? You think there's a chance that we can fall? You don't know, you don't know, you don't know anything about me. What do I know? Know your name. You don't know, you don't know, you don't know anything about me anymore. I gave up dreaming for a while. I gave up dreaming for a while. I
I've noticed these are mysterious days. I look at it like a jigsaw puzzle case, wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere. Baby, 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 you don't know. What do I know? I know your name. You don't know, you don't know, you don't know anything about me. Baby, 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 you don't know, you don't know, you don't know.
Świat ludzkich uczuć.